Jaki widok rozpościerał się z salonu? Co było kiedyś w dzisiejszych magazynach malarstwa i z czyimi dziełami spotkamy się w sypialni? Kulturalnie pytam i zapraszam do jednego z najbardziej okazałych wrocławskich budynków, Joanna Mielewczyk. Dziś o siedzibie Muzeum Narodowego, ale rozmawiać będziemy o czasach, gdy malowniczo położony budynek tuż nad południowym brzegiem Odry, zaprojektowany przez Karla Friedricha Endela, pochodzącego ze Szczecina, a działającego głównie w Berlinie architekta, był siedzibą zarządu prowincji śląskiej i rejencji wrocławskiej.
Gdzie załatwiano rzeczy właściwie wszystkie, od komunalnych, poprzez religijne, wojskowe, policyjne. Wszystko tutaj się załatwiało, tu się płaciło podatki. Nasz pokój edukatorów to był pokój, gdzie składano podatki, proszę sobie wyobrazić.
I wyobraźni trzeba będzie dziś użyć, chociaż nie będzie to bardzo trudne, bo w tej rozmowie niezwykle barwnej Izabela Trębałowicz-Chęć, adiunkt w dziale edukacji muzealnej, będzie opowiadać po kolei o każdym pokoju w mieszkaniu służbowym prezydenta rejencji, które mieściło się w budynku. Dlatego nie zatrzymujemy się na parterze.
Idziemy do góry i to idziemy aż na drugie piętro, no najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeń. Jesteśmy w tej chwili na pierwszym piętrze, mijamy salę recepcyjną, której dziś mieści się lapidarium, ale tam dziś jest ciemno, recepcja już jest bytem minionym, zmierzamy do mieszkania prezydenta.
Czyli recepcja nie była na parterze tak jak teraz?
Tu była taka sala recepcyjna, w której chyba składano takie bardziej rzeczy poważne, natomiast hol, który mijamy, który się tutaj przed nami tak szeroko otwiera, widzimy fantastyczną posadzkę lastrikową, z kolorowego lastriko. W środku, tutaj, gdzie jest taki prostokąt otoczony bordiurą, tutaj mieścił się nawiew ciepłego powietrza, który ogrzewał owo pomieszczenie. Otoczony był drewnianymi ławami i pulpitami do pisania.
Czyli można było w cieple sobie po prostu usiąść,
tak,
i wypełnić dokumenty.
Jak najbardziej. I tutaj właśnie w tych okalających dziedziniec arkadach mieściły się okienka, w których załatwiano te najprostsze, najszybsze i najbardziej liczne sprawy.
To było dla mieszkańca Wrocławia wyróżnienie wejść do tego budynku. On nam się jawi jako coś niezwykłego. Myślę, że jak pod koniec XIX wieku był budowany, to też był budowany z ogromnym rozmachem.
Był budowany z rozmachem, był budowany przez architekta ściągniętego z Berlina, prawda? Bo był to budynek budowany na zlecenie rządowe, więc tutaj nie Plideman, który wówczas namurował Wrocław, miał coś do powiedzenia, ale ów architekt berliński Endel.
Idziemy zatem zobaczyć, jak mieszkał prezydent.
No prezydenta jeszcze troszeczkę, bo tutaj wychodzimy w głównej klatki schodowej, wychodzimy wprost na drzwi sali posiedzeń. Dzisiaj nazywamy ją salą pompejańską i to jest jedyna sala, gdzie jeszcze zachowały się ślady sztukaterii. No i ta sala posiedzeń była połączona już bezpośrednio z mieszkaniem prezydenta, a więc nie tylko poprzez korytarz, w którym teraz stoimy, można było tam wejść, ale i bezpośrednio z mieszkania prezydenta. Szukamy odpowiednich kluczy. To wnętrze było podzielone na dwie części. Jedno okno było zagarnięte przez pomieszczenie, takie przechodnie, taką troszeczkę antykamerę pomiędzy gabinetem prezydenta, oficjalnym gabinetem prezydenta, który miał tutaj właśnie trzy osie okienne, więc olbrzymie pomieszczenie. Połączone to było bezpośrednio z owym przedpokojem, z którego przechodziło się właśnie do sali prezydialnej.
A więc tu były te drzwi na tej ścianie?
Tak, i tuż tych drzwi po prostu nie ma. Zostało to odcięte, tu była jeszcze, mówię, wydzielona była przestrzeń jeszcze jednego pomieszczenia.
Czyli można by sobie wyobrazić, że prezydent siedział gdzieś tu?
A może na środku?
I co widział? Chodźmy zobaczyć.
Co widział? Ja myślę, że on widział wchodzących przede wszystkim, natomiast za oknami, no w tej chwili mamy widok na Park Słowackiego, natomiast on widział pewnie i gazownię miejską, i teatr wodewilowy.
No ale miał taki tutaj nawet skrawek, powiedziałabym, zielony i przede wszystkim no to nie była ta główna ulica, więc było w miarę
tak,
cicho.
Tak, to było rzeczywiście, no Wrocław żegna, tutaj taka była okolica. To była świeżo wytyczona działka, kiedy została od miasta odkupiona na potrzeby budowy nowego gmachu rejencji. z tego biura, oficjalnego biura prezydenta, wchodziło się do tego pomieszczenia, które również, ono ma akurat zachowane gabaryty, natomiast kompletnie nie ma zachowanego wystroju sztukatorskiego, i tu był już prywatny pokój pana, ale połączony anfiladowo właśnie z tym oficjalnym biurem.
Co było w prywatnym pokoju? Była jakaś leżanka do odpoczywania?
To był pokój do pracy również, ale o charakterze prywatnym. Tutaj podejrzewam, można było półprywatnie przyjąć panów i jakby no domownicy nie powinni tutaj panu prezydentowi przeszkadzać. Pewnie palono cygara, pewnie też odpoczywano, czy wyjaśniano pewne kwestie, czy plany w trakcie, proszę sobie wyobrazić, zabaw tanecznych, bo za chwileczkę wejdziemy do sali tanecznej. Sala taneczna jest narożna i co nieco z owego wystroju w niej zostało, za chwileczkę zobaczymy. Natomiast też jeszcze proszę pamiętać o czymś takim jak ogrzewanie tego wszystkiego. Tu były piece, narożne piece. Potężne są to wnętrza, bardzo wysokie, więc ogrzewanie, które było w całym budynku, wodne, w formie kaloryferów, które stoją do dziś w naszych wnętrzach, to ogrzewanie było wspomagane w prywatnych komnatach, no bo przecież rozmiar tego jest olbrzymi, właśnie piecami węglowymi. Tutaj właśnie weszliśmy do sali narożnej, balowej, zdobionej kolumnami, zdobionej pilastrami, i kolumny o nieokreślonym dosyć w tej chwili porządku dźwigają belkowanie. Nad nim jeszcze była dekoracja sztukatorska, ona się nie zachowała.
To są wszystkie ubytki, które powstały już podczas wojny, czy podczas ostatnich tygodni
bombardowań. Tak. Tutaj no, bombardowanie szło z różnych kierunków, prawda? No, Wrocław swoje ucierpiał, wiemy to nie tylko na przykładzie tego budynku, który stosunkowo nieźle był zachowany, dlatego też został wybrany na siedzibę nowo powstającego muzeum o charakterze już w tej chwili narodowym, wówczas śląskim.
Tutaj się tańczyło, można by sobie wyobrazić, że tutaj tak jak stoją te fotele, ktoś na podwyższeniu mógł siedzieć, czekać, aż zostanie poproszony.
Albo zajrzeć do wykusza i stąd widok rozprzestrzenia się nam jeszcze inaczej, prawda? Możemy tam zajrzeć, miniemy piękny fotel o tronowym charakterze i proszę zobaczyć, do czego służyły wykusze, jak szeroko w tej chwili możemy się rozejrzeć, nie ryzykując zmarznięcia. W tej chwili rozciąga się przed nami widok ośnieżony, więc tym bardziej tą możliwość schowania się w cieple doceniamy. Jaki intymny zakątek się robi.
Co się tutaj musiało dziać?
Te wachlarze dawały duże możliwości, prawda? Ukradkowe spojrzenia z wachlarzy, no bo przecież no, urzędnik urzędnikiem, ale każdy jest człowiekiem. Teraz weszliśmy do pomieszczenia, które było chyba czymś w rodzaju antykamery. Czyli właśnie takim pomieszczeniem, do którego można było wejść z korytarza. A w korytarzu, czego teraz nie możemy zobaczyć, bo wejścia w tej chwili nie ma, jest zamurowane, tutaj w narożniku była garderoba dla gości. Więc tutaj pewnie wchodzili wszyscy i owo pomieszczenie graniczy z buduarem, maluteńkim buduarem pani, a z drugiej strony z salą taneczną, poprzez którą można było przejść do pokoju pana. Więc taki właśnie tutaj jest ruch dla gości, dosyć mocno przemyślany. W tej chwili mamy wszystkie te pomieszczenia w anfiladzie. One właściwie były nieomalże wszystkie w anfiladzie, ale dodatkowo miały połączenie z korytarzem. Tu jest właśnie to, co było buduarem damy. I przechodzimy do pomieszczenia w środkowej części skrzydła zachodniego. Tutaj również mamy wykusz, więc już troszeczkę ów wykusz jakby narzuca nam charakter pewnej reprezentacji. I tu był salon, główny salon, w którym już podejrzewam, towarzystwo było mocno mieszane, prawda? Towarzystwo można było rozsadzić na pewnie wygodnych meblach i toczyły się pewnie jakieś konwencjonalne dosyć rozmowy, już pozbawione wycinka interesownego. No nie wiem, o pogodzie rozmawiano, czy może o widoku, który stąd się rozciąga.
Można by, bo przecież chyba już powinnyśmy Odrę widzieć, przynajmniej częściowo,
tak,
prawda?
Tak, oczywiście, tutaj mamy widok, odsłonimy na
No właśnie, przystań.
Bastion ceglarski, tak. I mamy też widok na Ostrów Tumski. Proszę też zwrócić uwagę, że to jest zachodnie skrzydło, czy podkreślam właśnie, że jest to zachodnie skrzydło, więc od godziny mniej więcej 12 tu już było bardzo jasno. No i jeżeli pogoda pozwoliła, było słonecznie. Przechodzimy tutaj do części, która jest no już troszeczkę bardziej przebudowana, ponieważ przechodzimy do pokoi, które no już były bardziej użytkowe. Tu była jadalnia, trzyosie okienne to jest jadalnia, czyli potężna. Rzeczywiście stół tu można było rozstawić, myślę, na 24 osoby spokojnie. Dlaczego tu jadalnia? Ponieważ kuchnię mamy w północnym skrzydle i ewentualne potrawy no mogłyby, szczerze mówiąc, ostygnąć, gdyby pokonywały całą długość korytarza na stół. No tutaj to połączenie było już bardziej sensowne. Z jadalnią, tutaj mieliśmy już zamurowaną ścianę, sąsiadował zupełnie prywatny pokój pokojówki. Pokój pokojówki, który graniczył z pokojem do nauki dla dzieci prezydenta Rejencji. Tutaj mamy do czynienia z pierwotnym planem i tutaj był planowany pokój pokojówki, ale proszę zwrócić uwagę, że my mamy tutaj podwójne okno szerokie, które jakby wyłamuje się z osi okiennych widocznych od strony zewnętrznej. Zrobiono tu szerokie okno ze względu na to, żeby dzieci miały jasno w pokoju do nauki. Ponieważ to jest skrzydło zachodnie, więc rano od 8 nie świeci tu słońce, poszerzono okno. Ja myślę, że w ostatecznych planach to pokój pokojówki tam przeniesiono. Pokój dziecięcy, pokój pokojówki. Za ścianą mamy pokój dla dzieci. Jeden z pokoi dla dzieci. W tej chwili mieszczą się tam magazyny malarstwa. A wejście, które tutaj jest widoczne właśnie do magazynów, zamyka za sobą właśnie pomieszczenia pokoju dziecięcego, pokoju dla guwernantki i drugiego pokoju dziecięcego.
Gdzie są rodzice tych
Gdzie
dzieci?
Rodzice? No, też mają dla siebie przestrzeń imponującą. Właśnie znaleźliśmy się w sypialni. W sypialni, w której dzisiaj możemy spotkać się z dziełami Podkowińskiego, Poznańskiej, Gierymskiego i z widokiem na most dziś pokoju wówczas Lessinga. Tutaj mieściło się pewnie jakieś paradne, olbrzymie łoże, no bo miejsca ku temu jest mnóstwo. Wiadomo, że tutaj, gdzie dziś jest obraz Ludwika Lwo, był piec narożny, kaprowy piec narożny, a łukowe wejście, które w tej chwili tu widzimy, pewnie nie tak szerokie, prowadziło wprost do łazienki.
Tu była łazienka.
Łazienka państwa. Łazienka państwa o takim charakterystycznym łuku, w którym to łuku dziś wisi tryptyk Jacka Malczewskiego, Ojczyzna. Tutaj ten łuk miał kontynuację i tutaj była postawiona ściana. Ściana, przy której stała olbrzymia wanna. Oddzielona była łazienka ścianką prowizoryczną, równoległą do korytarza w skrzydle północnym i za ową ścianką prowizoryczną była, jak to pięknie tutaj jest nazwane w planach, closet, tak? Czyli po prostu toaleta. Do toalety można było wejść bezpośrednio z korytarza, nie fatygując się przez te wszystkie labirynty prywatnych mieszkań. Także osobno łazienka, osobno toaleta i ta toaleta, proszę, jak zmyślnie dostępna i tym, co się śpieszą z tamtej strony i tym, co się śpieszą od strony prywatnych mieszkań.
Ile tu było metrów kwadratowych?
Ponad 1000. W tej chwili z łazienki weszłyśmy do kuchni. Tu była kuchnia. Dwie osie okienne od strony północnej. To jest bardzo charakterystyczne dla dobrze przemyślanych układów mieszkalnych w kamienicach wrocławskich, że kuchnia zawsze jest od północy, tam gdzie jest chłodniej.
Nie nagrzewa się.
Nie nagrzewa się oczywiście, to jest wystarczająco ciepłe pomieszczenie. Z owej kuchni chodziło się do spiżarenki i takiego pokoju jadalnianego, myślę, że właśnie dla służby i dzieci. A za tą malutką, jednoosiową jadalenką był pokój, jak to jest określone w planach, dla dziewczyny. Czyli nie pokojówka, wyższa hierarchia, nie guwernantka, osoba uczona, taka Ania z Zielonego Wzgórza. Tu była dziewczyna. I ja tak sobie się zastanawiałam, jak ta biedna jedna dziewczyna sobie z tym wszystkim radziła. Ale wczytałam się mocniej w plany i się okazuje, że to jeszcze nie koniec tego mieszkania. Dziewczyna miała koleżankę, która mieszkała, no wydawałoby się, już poza Galerią Sztuki Polskiej, bo w pokojach, gdzie dzisiaj urzędują nasi producenci wystaw i gdzie jest Galeria Sztuki Współczesnej, konkretnie malarstwa. Tutaj właśnie za Primawerą Makowskiego było pomieszczenie toaletowe i łazienkowe dla owych dziewczyn. I za łazienką było pomieszczenie, było jeszcze jeden pokoik dla tej drugiej dziewczyny. Ona pokój miała z widokiem troszkę słabszym, bo otwierającym się na dziedziniec.
Ale i tak się zastanawiam, bo na razie mamy 4 osoby obsługujące to mieszkanie 1000-metrowe. Mhm. Tu musiało być dużo więcej osób.
Mamy jeszcze jeden pokoik. Do obsługi pokojów, tak to jest napisane. Przemieszczamy się w tej chwili korytarzem, w którym, proszę zobaczyć, jak mijamy przepiękne nasze grzejniki, które zachowały się do dzisiaj. One mają formę bardzo majestatyczną, bardzo dostojną, inspirowaną niemalże Grecją, prawda? No bo one wyglądają jak kolumny dźwigające belkowanie. I wsparte są na no, takim rodzaju łap, żabek. W tej chwili wyłączyło się grzanie, ale tak ludzie są zaskoczeni, że to coś takie ładne, że to grzeje i mijając dotykają. To można dotknąć, to w muzeum można dotknąć. Tutaj mijamy wyjście na klatkę schodową. Ona w tej chwili jest tutaj porządnie zaplombowana, bo przecież jesteśmy w strzeżonej galerii obrazów, ale tą klatką schodową boczną, jedną z tych narożnych, którymi posługiwali się również i interesanci, tą klatką schodową prezydent i jego rodzina wychodziła na ogród.
Który teraz jest też w zasadzie dostępny, choć pewnie wygląda inaczej.
Jest dostępny i jest nieogrodzony, a wówczas był otoczony ogrodzeniem ceglanym na rogach i skutego żelaza, no pomiędzy narożnikami ceglanymi.
Czyli rzeczywiście to był ogród, powiedzmy, intymny w tak dużym budynku.
Miał rzeczywiście też wyjście takie na całkowicie zewnątrz, już na brzeg Odry, który oczywiście wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj, bo dzisiaj mamy architektoniczny bulwar, prawda, do spacerów. Wówczas myślę, że to było jednak bardziej dzikie, zresztą dziki bulwar był jeszcze do niedawna zupełnie w tej części Wrocławia. Dopiero po tych ostatnich pracach, ostatniej przebudowie mamy do czynienia z czymś bardzo uporządkowanym.
Polecam spacer od strony bulwaru i spojrzenie w okna, w których kiedyś można było ujrzeć rodzinę prezydenta rejencji wrocławskiej. A poprzednie odcinki podcastu Kulturalnie Pytam, dotyczącego zbioru Wrocławskiego Muzeum Narodowego, znajdują się na muzealnych stronach internetowych. Zapraszam. Joanna Mielewczyk.